Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Dziś z Wrocławia nadajemy nadzwyczajną audycję o intrygującym tytule Ucieczka z więzienia. Jakiego więzienia i dlaczego? A może ucieczka z niewoli? Wszystko wyjaśni się w trakcie audycji. Dziś naszymi gośćmi są Renia i Darek Kopeć.
Szczęść Boże, witajcie.
Szczęść Boże.
Niektórym słuchaczom są już bardzo dobrze znani, szczególnie słuchaczom wrocławskim. Jest też Tomasz Węgrzyn.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Oraz redaktorka i dobrze Wam znana, grająca na organach, Marysia Borkowska.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
A w obecnej chwili przy mikrofonie Basia Lisowska. Na początek chcę wykorzystać piękne głosy i poproszę o pieśń na chwałę Bożą.
Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę. W świątyni, którą my jesteśmy sami, więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go. Jego chwała nad wypełni miejsce to. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę. W świątyni, którą my jesteśmy sami, więc otwórz serce swe i wielbić Go. Jego chwała nad wypełni miejsce to. Chwała, cześć, chwały Go. Chwała, cześć, chwały Go. Chwała, cześć, chwały
Dziękuję serdecznie za wspaniałą pieśń. Myślę, że słuchacze z przyjemnością słuchali, a przy okazji mogli się pomodlić też tą pieśnią. Poproszę Cię, Reniu, właśnie, żebyś może poprowadziła krótką modlitwę do Ducha Świętego.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Duchu Święty, Ty, który jesteś ogniem i żarem, a jednocześnie lekkim tchnieniem, który przychodzisz, aby jednoczyć, aby udzielać pokoju, aby, jak w słowach wyśpiewanej piosenki, czynić to miejsce chwałą, czynić nasze słowa chwałą Boga, przyjdź właśnie do nas, do naszych serc i rozpalaj je. Przyjdź do naszych serc i czyń je miejscem, w którym Bóg będzie mógł odebrać sobie należną chwałę. Otwieraj nasze serca i spraw, aby wszystko w nas wielbiło. Nasze myśli, nasze pragnienia, nasze słowa, nasze gesty. Wszystko to, co będziemy mówić, aby było na chwałę Boga, tu i teraz i na zawsze. Aby Bóg mógł być bardziej znany i kochany. Przyjdź, Duchu Święty, ze swoją mocą. Przyjdź do nas tutaj obecnych w studio i do naszych słuchaczy. Przyjdź i poruszaj serca. Przyjdź i przemieniaj je, aby jeszcze bardziej ukochały Jezusa. Aby jeszcze bardziej zbliżyły się do Niego, do Jego miłości, wtuliły się w Jego serce, w Jego ramiona, w ramiona kochającego Ojca. Przyjdź, Duchu Święty, ze swoją mocą i siłą. Przyjdź ze swoją odwagą do wyznawania naszej wiary, do jej bronienia, do stawania w takiej pełnej otwartości i gotowości, aby Bóg mógł działać w nas cuda. Amen.
Wierzymy w to, że jest między nami Pan Bóg i że Duch Święty działa, bo gdzie dwóch i trzech zbierze się w Jego imię, tam On jest pośród nas. Proszę Państwa, to nie są tylko słowa. To jest prawda, którą doświadczamy. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że wypowiadając słowa Jezusa Chrystusa, czyniąc znak Krzyża Świętego, On staje między nami. I to jest najwspanialsza wiadomość, bo tak naprawdę nikt z nas nie zostanie sam. Nawet kiedy Ty czujesz się samotny, to kiedy wezwiesz Jezusa Chrystusa, kiedy wezwiesz Ducha Świętego, On stoi przy Tobie. I napełnieni tym Duchem Świętym zapraszam mojego gościa, naszego gościa, Tomka, żeby nam opowiedział o swojej drodze, a przy okazji wyjaśnił może, co to znaczy ucieczka z więzienia, czy też z niewoli. Gdzie ty, Tomku, byłeś, że możemy powiedzieć, że uciekłeś z więzienia? Myślę, że nie z Alcatraz.
Tak, myślę, że nie i nie będzie to historia znanego wszystkim w Polsce Najmrockiego. Natomiast no, będzie to niesamowita historia. Przede wszystkim to będzie jakby opowieść o tym, że Bóg naprawdę dzisiaj jest i żyje. I że ta historia, która się 2000 lat temu wydarzyła, to nie jest tylko jakieś wspomnienie, ale że Chrystus na krzyżu oddał wtedy ducha. I ten duch cały czas przebywa z nami. I On cały czas jakby woła o swoje dzieci, które się pogubiły. Ja jestem taką jedną właśnie owieczką, która gdzieś się kiedyś zagubiła, bo pochodzę z katolickiej rodziny, miałem wszystkie sakramenty. Natomiast no, niestety do naszego życia wszedł bardzo mocno alkohol. Mój tato, jak miałem około 11-13 lat, zaczął pić. To się bardzo tak nasiliło, że w pewnym momencie doszło do sytuacji, że on wybierał alkohol zamiast mnie. Ja byłem dojrzewającym chłopcem, który był jakby odrzucony. Pojawiło się niezrozumienie w moim sercu. Ja nie mogłem zrozumieć, dlaczego tato wybiera właśnie alkohol, a nie jakby czas ze mną, obdarowanie mi miłością, czasem i jakby tym wszystkim, czego potrzebuje dziecko. Za tym niezrozumieniem przyszło nieprzebaczenie, pojawiła się nienawiść i ja tak w tym wszystkim rosłem tak mocno, że w pewnym momencie, jak myślałem o swojej przyszłości, to zawsze mówiłem, że nigdy nie będę chciał być taki jak tato. Niestety historia pokazywała i czas pokazał, że stawałem się jeszcze gorszy niż on. I wychodząc jakby w dorosłe życie, wyszedłem z tym już takim ciężkim zranieniem w sercu. Za tym nieprzebaczeniem wszedł grzech, bo zacząłem korzystać z tego wszystkiego, co daje ten świat. Pojawił się bardzo szybko alkohol, pojawiły się dyskoteki, na dyskotekach pojawiły się narkotyki. Za narkotykami przyszła grupa przestępcza, taka najmocniejsza tutaj we Wrocławiu, która trzymała cały Wrocław. Pojawiło się bardzo dużo pychy, wchodziłem wszędzie na dyskoteki za darmo. To był taki ten czas, kiedy ja myślałem, że robię to, co ten świat mówi. Znaczy, świat mówi, baw się, będzie miło i sympatycznie, rób ta, co chce ta. Natomiast no niestety, ja wtedy jeszcze tego nie widziałem, ale to jest taka trochę droga z tym grzechem, jak wejściem, jak wchodzimy w bagno. Ja to często tak porównuję, że im mocniej wchodzimy, na początku zanurzamy tylko palce, później wchodzimy po kostki, później zamaczają się kolana, aż w pewnym momencie, po jakimś czasie, i dla każdego ten czas jest różny, dochodzimy do sytuacji, że jesteśmy tak mocno zanurzeni, że nie jesteśmy w stanie nabrać powietrza. I tak to u mnie faktycznie wyglądało, że wtedy jeszcze pamiętam, że myślałem, że jest wszystko ok, natomiast to była droga po równi pochyłej. To była droga po prostu prowadząca do śmierci i to trwało około 14 czy 15 lat. Ja tak mocno w to wszystko wszedłem, że w pewnym momencie po tych długich ciągach imprezowych, zażywania narkotyków, 4-5-dniowych przychodził taki bardzo mocny czas, kiedy ja po prostu nie mogłem ze sobą wytrzymać, kiedy miałem myśli samobójcze, zacząłem przed tym wszystkim uciekać. Pojawił się taki moment, kiedy stwierdziłem, że wyjeżdżam w ogóle z Wrocławia, że widziałem, że coś się ze mną niedobrego dzieje, że ja tak dalej nie mogę żyć. Natomiast no, niestety to dalej była ucieczka. Znaczy mi się wydawało, że ja naprawiam swoje życie. Wyjechałem do Poznania, jakby odciąłem się od tego towarzystwa, które tutaj było. Przestałem imprezować praktycznie codziennie, narkotyki nie były zażywane codziennie, ale 3-4 razy w tygodniu. Zacząłem palić dużo marihuany, a przecież świat mówi, że marihuana jest dobra, że trzeba, że można ją palić, jakby tak jest to teraz pokazywana i mi się wydawało, że jest wszystko w porządku, że jestem normalnym facetem, takim jak ten świat pokazuje, tak? Do tego pracuję w dobrej firmie, zarabiam pieniądze. Natomiast no niestety było tak, że to serce cały czas było zranione. Ten grzech po prostu jeszcze mocniej wchodził w to moje życie. I to był ten moment w ogóle taki ciekawy, że pojawiła się w moim życiu Katarzyna. Katarzyna, katoliczka, modląca się na różańcu, poznaje mnie, celnika, bo w ogóle miałem takie w tym środowisku przestępczym, w tym półświatku miałem taką ksywę celnik. To też później jak się nawróciłem, to zrozumiałem, jakby czytając Słowo Boże, kim celnik był. Natomiast poznaliśmy się, no i to było takie niesamowite, to jest dla mnie też taka historia, że Bóg jakby w tych całym naszym życiu też ma bardzo duże poczucie humoru, bo my żeśmy się bardzo szybko zakochali. Bardzo szybko. Poszliśmy taką drogą, że po pół roku podjęliśmy decyzję, że chcemy mieć dziecko. Wyjechaliśmy później z Poznania do Kalisza, ja tam prowadziłem oddział firmy, bardzo mocno poszedłem w pracę, po prostu pracowałem od rana do nocy. Zażywałem cały czas narkotyki, to wszystko jakby się ze mną ciągnęło i w pewnym momencie doszło do takiego przesycenia, że ja znowu jakby widziałem, że już nie daję rady, że sobie z tym wszystkim nie radzę i podjąłem decyzję, że rezygnuję z tej pracy, którą robiłem i wracamy do Wrocławia. No i to był taki moment, kiedy trudny dla nas czas, bo nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, nie mieliśmy środków do życia, nie mieliśmy gdzie mieszkać. Kasia pojechała tam, skąd pochodzi, do Krakowa. Ja musiałem tam w jakiś czas się ogarnąć, jakby zacząć normalnie funkcjonować. Znalazłem nowe zajęcie, pojawiły się pieniądze, taka jakby gotówka, bo zająłem się handlem. I to był taki czas, kiedy ściągnąłem ją z powrotem i wydawało nam się, że już jest wszystko w porządku. Natomiast niestety bardzo mocno wtedy pojawił się hazard w naszym życiu, znaczy w moim. Do tego już praktycznie weszło bardzo mocno marihuana. No i nasze życie w pewnym momencie wyglądało w taki sposób, że ja wracałem do domu, była pusta lodówka, rzeczy, sprzęt RTV były pozostawiane w lombardach. Ja jadąc do domu, przegrywając pieniądze, które były odłożone na czynsz, wiedząc, że jest syn, który się urodził w domu, że jest kochająca kobieta, która jakby dbała o mnie, niczego mi nie brakowało w domu, to podejmowałem taką decyzję, że jechałem do dealera, kupowałem marihuany i wracałem do domu bez zakupów, bez pieniędzy. I to był taki bardzo trudny czas, bo z jednej strony no mnie to już po prostu sprowadzało totalnie do takiego stanu, że ja byłem uwięziony w tym swoich nałogach, że nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Ale była też ta perspektywa tej mojej Katarzyny, która cały czas jakby była ze mną, cały czas się za mnie modliła, to było takie niesamowite, że bardzo długi czas ona się modliła na różańcu, bardzo często szła na Eucharystię, żyliśmy w grzechu, więc jakby nie mogła przyjmować ciała i krwi Pańskiej, natomiast bardzo często przyjmowała komunię duchową, jak jest podniesienie i wtedy wypowiadamy, że Panie Jezu, ja nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, to ona wtedy właśnie mówiła, Panie Jezu, Ty przecież możesz słowo tylko powiedzieć i uzdrowisz Tomka. I to, słuchajcie, trwało tak do tego momentu, że w 2017 roku mój tato zachorował. To był taki, myślę, że bardzo przełomowy moment, bo ja z tatą miałem bardzo złą relację. Znaczy, nie mieliśmy jej w ogóle. Ja go nienawidziłem. Nie był w ogóle dla mnie autorytetem. Nieraz żeśmy się pobili, znaczy ja jego pobiłem. No takie straszne, wiecie, te sytuacje były. I to był czas, kiedy tato był chory na raka. Ja pamiętam, jak leżał w szpitalu, my mieszkamy we Wrocławiu, on był w Wałbrzychu i poczułem, że wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest, ale dzisiaj wiem, że to Duch Święty wlał takie bardzo mocne pragnienie, żebym ja do taty pojechał. I powiedziałem do Kasi, mówię, wiesz co, nie wiem, czuję, że muszę do taty jechać. I ona mówi, okej, na drugi dzień pojechałem w środę do Wałbrzycha, to był marzec, tato był po operacji. I pamiętam, jak przyjechałem do niego do szpitala, to wtedy spojrzałem na niego pierwszy raz z miłością. To było w ogóle niesamowite uczucie. To do dziś pamiętam, że już nie patrzyłem na alkoholika, na żula, na wiecie, te wszystkie epitety, którymi w mojej głowie się pojawiały odnośnie mojego taty, ale patrzyłem na człowieka, który też był zraniony. Patrzyłem na mojego tatę, który też wychowywał się bez taty, któremu mama nie powiedziała, kto był jego ojcem. Jakby nagle przyszło takie zrozumienie, i to nie forma tłumaczenia, dlaczego on pił, ale też zrozumienie, że on miał naprawdę ciężkie życie. I pamiętam, że w moim sercu pojawiło się pierwszy raz takie spojrzenie, ja spojrzałem na niego oczami syna. Po prostu patrzyłem na kochającego ojca. To nie tak, że te wszystkie złe rzeczy odeszły od razu. Ja je pamiętałem, ale one nie miały już wpływu na tą naszą relację. I pamiętam, że żeśmy rozmawiali o tym, że on pewnie niedługo wyjdzie, że będziemy mogli spędzić czas. Ja już czułem, że te nasze relacje będą inne. Po prostu widziałem, że coś się stało. Zrobiłem mu zdjęcie dla mojego syna Wiktora i w niedzielę dostaliśmy informację, że tata zmarł. I to był taki, można powiedzieć, bardzo trudny moment, bo nagle zdałem sobie sprawę, że z jednej strony coś się zmieniło i wiedziałem, że następuje nowy czas w naszych relacjach. A z drugiej strony ten czas nie został mi dany. To był taki trudny dla mnie moment i to, można powiedzieć, było takie bardzo duże pęknięcie. Znaczy ja od tego momentu jakby totalnie się we wszystkim pogubiłem. Już jakby życie już totalnie straciło dla mnie sens. Był to najgorszy okres w moim życiu. Nie te 15 lat tego ciągłego imprezowania, tych wszystkich narkotyków, gdzie to było naprawdę ciężkie, ale wszedłem w taki najgorszy okres. I w zasadzie moje życie wyglądało tak, że po prostu wstawałem rano jak taki robot nakręcony, jechałem do pracy, później jechałem do dealera, kupowałem narkotyki, wracałem do domu. Mój syn coś do mnie mówił, ja po prostu głowę miałem gdzie indziej, miałem myśli samobójcze, już jakby mnie w ogóle tutaj nie było. Nie? Po prostu byłem trupem takim duchowym. Nie? Doświadczyłem tego, co to znaczy, by umrzeć duchowo, że możecie się, wiecie, w ciele poruszać, może się wam wydawać, że wszystko jest ok, bo przecież jecie, pijecie, ale tak naprawdę nie żyjecie, jesteście trupem. I to był taki stan. I w pewnym momencie doszło do takiego momentu, że moja Kasia przyszła do mnie i powiedziała coś takiego, mówi: słuchaj, albo za mnie wyjdziesz, albo ja odchodzę. To był taki bardzo też przełomowy następny moment, bo ja jej powiedziałem: okej, okay, jak coś ślub, to nie ma problemu, to ten ślub weźmiemy. Natomiast cały czas miałem takie myśli, żeby ją zostawić. I cały czas przychodziły mi myśli, żeby ją zostawić, że to nie jest kobieta dla mnie i tak dalej. No i zaczęliśmy jakby szykować ten ślub. Małe przyjęcie, jakby w zasadzie chodziło tylko o to, żeby stanąć przed Bogiem. Ja jeszcze wtedy tego w ogóle nie rozumiałem, ale jakby to była ta sytuacja tej mojej Kasi, która cały czas o tym pragnęła. I przełomowym momentem był maj 2017 roku. Przyjechał Alan Ames do Wrocławia. Byliśmy na takiej eucharystii z modlitwą uzdrowienia u Dominikanów. To trwało prawie 3 godziny. Ja tam się ze starszymi paniami przepychałem, szukałem dziury w całym. W końcu, jak Alan powiedział, że przyjechał sprzedawać taką książkę, mówi: tutaj jest do kupienia jego książka z różańcem, to ja mówię: widzisz, mówię, on tu hajc przyjechał robi. No takie, wiecie, po prostu nastawienie, tylko przyszedłem szukać, gdzie oni robią pieniądze, jakby totalne niezrozumienie. Natomiast moja Kasia wiedziała, że tam coś, będą jakieś owoce tego, bo jak ręce mieli w górze wszyscy ludzie, to ja też ręce w górze. Jak, nie wiem, podchodziliśmy do modlitwy, to też ja podchodziłem. I Alan zaproponował coś takiego, że każdy podchodził tam na modlitwę wstawienniczą, on dosłownie nakładał na człowieka ręce i odchodziliśmy dalej. I później dowiedziałem się, że ma taki też dar od Boga, że jak nałoży na kogoś ręce i ta osoba pójdzie do spowiedzi, to bardzo często się nawraca. I wtedy się nic nie wydarzyło. Po prostu poszliśmy na tą modlitwę, on nałożył na mnie ręce, moja Kasia miała spoczynek, ja tego jeszcze wtedy nie rozumiałem. Po prostu jak ją zobaczyłem leżącą w kościele, to myśli miałem po prostu totalnie odjechane i straszne. Wróciliśmy do domu i w ogóle nie chciałem z nią na ten temat rozmawiać, po prostu uważałem, że co ona wyprawia, że się kładzie gdzieś w kościele, jakby totalne niezrozumienie. No i dochodziło do tego już ślubu i, no i takim ważnym następnym momentem było gdzieś 15 dni przed ślubem. Nagle przychodzę i mówię do niej: gdzie jest Pismo Święte, że chcę czytać Pismo Święte. I ona zdębiała, nie? Popatrzyła na mnie I mówi, no proszę, tutaj jest mnie. No i mówi, ale wiesz, dobrze, żebyś czytał może Nowy Testament, bo tak powinno się czytać. Nie? Jakby, a ja mówię, co było pierwsze? Nie? Ona mówi, Stary Testament. Ja mówię, no to okej, to ja będę czytał Stary. No i słuchajcie, biorę ten Stary Testament do ręki, zaczynam go czytać, przechodzę pierwszy rozdział, drugi rozdział i przy końcu Księgi Wyjścia czytam jak zwykłą, normalną książkę. Nawet, nie wiem, jak gazetę. Nic mnie nie rusza, nic mnie nie dotyka, pełne niezrozumienie, wiecie. I nagle przy końcu Księgi Wyjścia słyszę głos taki w sercu, czytaj Nowy Testament, bo ja tam byłem na ziemi. I otwieram Nowy Testament, Księgę Mateusza, Ewangelię Mateusza i zaczynam czytać pierwsze słowa i po prostu czuję, jak te słowa wchodzą we mnie, jak miecz po prostu, jak przecinają mnie od środka. To było niesamowite, bo każde to słowo czułem, że ono po prostu wchodzi we mnie i ono wychodzi, wyciągając ten cały zgromadzony syf, który się przez całe życie nazbierał, te wszystkie grzechy, te wszystkie uzależnienia, to wszystko, ja czułem, że to po prostu ze mnie wychodzi. Ja w ogóle jeszcze wtedy tego totalnie nie rozumiałem. To był w ogóle taki stan, że ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, ale czułem, że dzieje się coś dobrego. I cały czas miałem takie pragnienie, żeby za tym iść. I to tak trwało około kilkunastu dni. Doszło do tej sytuacji, bo ja za każdym razem, jak brałem to Pismo Święte, to po prostu płakałem. Ten płacz był takim aż, wiecie, podrywającym wnętrzności, jakby to wszystko ze mnie wychodziło. Mój syn, jak wchodził do pokoju, to już w pewnym momencie było takie to komiczne, bo no co wchodzi i patrzy, że ja ryczę, więc pyta się do mamy, mówi, a co, tata się znowu wzruszył? Mówi, no tak, tata się znowu wzruszył. I to był taki moment, gdzie takie, można powiedzieć, wprowadzenie do tego, co się wydarzyło w Spowiedzi Świętej, bo 21 października mieliśmy ślub, a ja 20 października miałem umówioną spowiedź u Dominikanów we Wrocławiu na 18.30, pojechałem koło godziny 18.00. I pół godziny przed tą spowiedzią czułem, jak potężne gorąco weszło we mnie od góry, jak zostałem rozpalony. To było takie uczucie, jakby mnie ktoś palnikami palił. Ale to było przyjemne, takie po prostu, nie sposób tego opisać. Trzęsłem się cały czas płakałem. Ten płacz był taki, aż mówię, od podeszwy ciągnął się przez całe ciało. I ten Dominikanin, który mnie spowiadał, zobaczył, co się dzieje i zaprosił mnie do refektarza. I pamiętam, jak uklękłem, zacząłem wypowiadać słowa, wszystkie miałem spisane na kartce swoje grzechy, to po prostu czułem, że z każdym wypowiedzianym słowem byłem lżejszy i to było niesamowite, że jak wyszedłem z tej spowiedzi, to jakby dokonały się dwie rzeczy, znaczy poczułem, że moje serce zostało wypełnione tam miłością, że nie wiem, jak wam to opisać, ale czułem, jak po prostu ktoś wlał w to moje serce tyle miłości, że czułem, że ona się przelewa na zewnątrz. To było niesamowite uczucie. Czułem, że tam dokonało się uzdrowienie wielu rzeczy, chociażby relacji z tatą, jakby bardzo dużo rzeczy, nawet takich, że ja dostałem takie zrozumienie całego Pisma Świętego, chociaż do tego czasu spowiedzi czytałem to Pismo Święte i totalnie nic nie rozumiałem. I pamiętam, że jak zadzwoniłem do Kasi, to ona mi powiedziała już po dwóch tygodniach, że ona widziała, że coś się stało. Że ona słyszała, że rozmawia z innym człowiekiem. Pamiętam, jak przyjechałem do domu i otworzyłem drzwi i spojrzałem na nią, to patrzyłem na kobietę, którą kochałem tak mocno, jak nigdy wcześniej. Po prostu Bóg rozpalił miłość na nowo, bo nasz związek już upadł totalnie, między nami już nic nie było. Ale najważniejsze w tym wszystkim, że zostałem uzdrowiony, że wszystkich uzależnił. Odeszła pornografia, odeszła masturbacja, odszedł alkohol. No te wszystkie po prostu te rzeczy, z którymi sobie tyle czasu nie radziłem, w których byłem uwięziony przez kilkanaście, czy w niektórych nawet 20 lat. I to się dokonało 80 czy 90% w spowiedzi. Później był jeszcze taki moment bardzo mocnej ingerencji Matki Bożej za jej wstawiennictwem, bo zostałem uzdrowiony ze wszystkiego oprócz marihuany. I to się dokonało dosłownie w ostatni dzień, kiedy w cały Kościół modli się różańcem. Wtedy poszliśmy na różaniec i ja poprosiłem wtedy Maryję, żeby się wstawiała u Jezusa i żeby zabrała mi marihuanę, że już nie chcę palić i zostałem uzdrowiony. I to było po prostu no, niesamowite. Niesamowite też w tej całej historii było też to, że ja tak naprawdę jakby byłem człowiekiem, który nie wierzył w Boga. Ja się wyśmiewałem z ludzi. Ludzi wierzących uważałem po prostu za stado baranów. Takie miałem spojrzenie. To było też ciekawe, że ja w księżach widziałem najgorszych ludzi i zrozumiałem po tym nawróceniu swoim, że jak wyszedłem z tego konfesjonału, to nagle zacząłem widzieć piękny Kościół, zacząłem widzieć wspaniałych ludzi, zacząłem widzieć wspaniałych księży. I gdzieś później Bóg mi to pokazał, że tak naprawdę to mój grzech powodował, że łatwiej mi było spojrzeć na księdza i powiedzieć, że on jest zły. A jakby nie miałem na tyle siły, odwagi, żeby stanąć do lustra i powiedzieć, że to ja jestem taki najgorszy. Więc tak to pokrótce wygląda to moje więzienie i to, jak Chrystus mnie z tego uwolnił. I dla mnie to było też niesamowite, że ja niewierzący, jeszcze pamiętam, były takie momenty, wiecie, kiedy musicie zrozumieć tą sytuację człowieka, który ma dziecko w domu, ma kobietę, przegrał wszystkie pieniądze, wszystko jest zastawione, nie ma gdzie tych pieniędzy pożyczyć, bo ludzie wiedzą, że ludzie widzieli, że jest jakiś problem. Wynajmujemy mieszkanie, więc jak nie zapłacimy, to nas z tego mieszkania wyrzucą. I wiecie, to były takie momenty, kiedy ten przysłowiowy sufit spadał mi na głowę. Ja już wtedy czułem się jak taki szczur, taki przygnieciony, gdzie jakby nie miałem możliwości już wyjścia. I pamiętam jak dziś, że właśnie w tych momentach jechałem do kościoła i nie wierząc w Chrystusa, ryczałem tam po prostu jak dziecko. Płakałem i wołałem: Jezu, przyjdź mi uratuj. Jeśli faktycznie nie jesteś, to przyjdź mi uratuj. I On usłyszał ten głos. Usłyszał ten głos i przyszedł i mnie uratował. I wyciągnął mnie z tego więzienia.
Dziękuję Ci bardzo. Twoja droga nawrócenia jest bardzo poruszająca. I jest bardzo prawdziwa, przekonująca. Mówisz to po prostu, to co rzeczywiście przeżyłeś i w jaki sposób to przeżyłeś. I tak sobie pomyślałam, że ta Twoja droga akurat jest w radiu, które jest też drogą. Bo to radio ma prowadzić do Jezusa Chrystusa. To ma być droga, którą my kroczymy. I bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie i że powiedziałeś to świadectwo. Ja na początku również zwróciłam uwagę na to, że Pan Bóg nigdy nikogo nie zostawia samego. Zawsze się upomni o swoje dziecko. I upomniał się o Ciebie i to w sposób bardzo piękny. Postawił na Twojej drodze Twoją przyszłą żonę. Ja naprawdę wyrażam wielkie uznanie dla niej i myślę, że my tutaj wszyscy. Twoja żona Kasia jest osobą nie tylko wierzącą, ale jest osobą wspaniałą. Musiała przeżyć z Tobą tyle trudnych chwil i nigdy Cię nie opuściła. Nie opuściła się i zawsze Cię modliła. Modliła się za Ciebie i to jest dla nas wszystkich, jest też takim drogowskazem i drogą, że nawet jeżeli ktoś z nas, z naszych bliskich, czy też przyjaciół, z naszego otoczenia właśnie jakby schodzi daleko od Pana Boga, pogrąża się w jakimś nałogu, to nasza modlitwa może go wydźwignąć. I to jest dla mnie bardzo budujące, że modlitwa nie idzie gdzieś tam w kosmos i to jest nieprawda. Modlitwa każda jest wysłuchana. Czas to nie do nas należy kiedy, ale zawsze jest wysłuchana i przynosi owoce. Także bardzo jeszcze raz dziękuję i gratuluję Tobie i Twojej żonie i wiem, że macie dzieci, już nie tylko jednego syna, tylko...
Tak, mamy trójkę wspaniałych dzieci. Mamy Wiktora, który żył z nami już 11 lat żyje i on jakby począł się w grzechu, ale miał znowuż tą możliwość być na ślubie, trzymać obrączki, więc też jakby doświadczył niesamowitej takiej historii, ale też doświadczył tej przemiany, nie? To pamiętam takie historie, na przykład jedziemy w samochodzie i pamiętam, jak jechałem w aucie i ja zawsze przeklinałem strasznie dużo, nie? I przeklinałem na ludzi, którzy jeździli. I to dziecko jeździło ze mną z tyłu i słuchało. Pamiętam, po nawróceniu zacząłem błogosławić ludzi. I była taka kiedyś historia, że jedziemy, jakaś kobieta gdzieś tam jedzie. Mówię: Panie Boże, spraw, żeby ta kobieta dojechała szczęśliwie do domu. A syn z tyłu mówi: nie no tato, no Jezus nawet takie rzeczy robi, że tak zmienia. Ja mówię: no tak, nie? Więc to było takie niesamowite. Później narodziła się Róża. Róża to jest dzieckiem, w którym wypełniło się proroctwo, które kiedyś było skierowane też do naszej rodziny. I ona poczęła się zaraz po nawróceniu, po ślubie. No i Ignaś, to jest, się śmiejemy, że to jest dziecko lockdownu, jak był ten okres, kiedy Polska była zamknięta 2 miesiące, to Ignaś wtedy się począł i w grudniu się urodził. Także mamy 3 wspaniałych dzieci.
To bardzo pięknie. To wspaniały owoc też małżeństwa. Myślę jednak, że ta twoja droga nawrócenia nie skończyła się tylko to, że poznałeś Jezusa Chrystusa i że zacząłeś wierzyć w Jezusa, w Pana Boga, tylko ona toczy się jakby dalej, tak? I wiem, że teraz jak ewangelizujesz, nie tylko dajesz świadectwo, masz również swoje, przepraszam, masz również swój kanał na YouTubie, tak. Także słuchają cię, słuchacie szersza rzesza ludzi, ale dalej działasz, tak?
Tak.
Co w tej chwili robisz?
Znaczy, jakby myślę, że ważne też jest, bo ktoś by mógł zadać pytanie, no dobra, to czemu akurat taka droga, nie? Nawrócił się, fajnie, niech sobie żyje. Znaczy, to doświadczenie, które miałem, że to wypełnione serce, jak wyszedłem z konfesjonału, ono zostało wypełnione miłością tak mocno, że ja po prostu czuję, że tego nie mogę dla siebie zostawić. To się, Bóg mnie tak mocno wypełnił miłością, tak mnie przelał, że no jakby nie sposób nie mówić o tym, nie? I tu od razu, pamiętam, pojawiła się taka chęć, żeby iść, żeby ewangelizować. Po 1,5 roku pojawił się taka myśl gdzieś z modlitw, żeby założyć kanał. Założyłem kanał Żywy Bóg i tam dzielę się po prostu tym swoim doświadczeniem, więc jeśli słuchacze będą mieli ochotę, można wejść na YouTubie, wpisać Żywy Bóg i zobaczyć. Natomiast no, oczywistą drogą była droga też w kościele, czyli jakby momentalnie po nawróceniu poszliśmy do wspólnoty, akurat, że mieliśmy jakby takie namaszczenie mocne przez Ducha Świętego, więc ta rzeczywistość charyzmatyczna. No i cały czas jakby Bóg wkładł w nasze pragnienia, chociażby to, że chcemy się rozwijać we wspólnocie charyzmatycznej, ale z rodziną, mamy małe dzieci. Gdzieś jakby ta rzeczywistość nie była do końca taka otwarta, bo przecież pamiętam te nasze pierwsze momenty, że słyszeliśmy we wspólnotach, żebyśmy poszli do domowego kościoła. To było też takie dla nas dziwne, bo stwierdziliśmy, no przecież chcemy się modlić i chcemy żyć we wspólnocie charyzmatycznej. Dzisiaj na szczęście jest tak, że koordynacja w całej Polsce, ale tutaj w diecezji wrocławskiej o tym myśli. Od nowa ma na sercu, żeby powstawała rzeczywistość dla małżeństw, dla rodzin. Powstał taki projekt Rodziny w Duchu Świętym. To jest tutaj na poziomie diecezji wrocławskiej i to jest ta oferta skierowana właśnie do małżeństw i rodzin, które chcą w kościele katolickim wzrastać, ale w takim nurcie charyzmatycznym, tak? Czyli więc to jest...
Właśnie, Reniu, ty jesteś przecież koordynatorką Odnowy w Duchu Świętym i wiem, że w naszym kościelem Świętej Rodziny było takie spotkanie rodzin. Opowiedzcie o tym, proszę.
Tak właśnie, w minioną sobotę mieliśmy okazję spotkać się z ponad 100 osób. Myślę, że było ponad 50 małżeństw, które brało udział w tym spotkaniu. Spotkanie nazywało się Kongresem Rodzin. I to było właśnie takie potwierdzenie, taki owoc też tych wszystkich i działań, i myślę, że warto podkreślić takiego namaszczenia, jakie Bóg dał Kasi i Tomkowi do tego, aby właśnie pójść i głosić Jezusa w taki sposób też, jak oni go doświadczyli. I tak jak to jeden ze przyjaźnionych naszych ojców franciszkanów mówi, że nie mogę już nie powiedzieć, jak już się spotkało żywego Boga, to nie mogę przestać o Nim mówić. I Kasia z Tomkiem są właśnie takim owocem nawrócenia, który nie tylko chce się cieszyć z tego, czego sami doświadczyli, ale właśnie bardzo pragną pokazać też drogę do Jezusa innym. I stąd właśnie Rodziny w Duchu Świętym, czyli to tak na szybko można powiedzieć, to przetłumaczyć, nieustanne kroczenie właśnie w obecności Bożej, w obecności Ducha Świętego. A Kongres Rodzin to takie spotkanie, gdzie właśnie mogą się spotkać rodziny i małżeństwa w tym charyzmacie podstawowym, jakim jest rodzina, jakim jest małżeństwo, ale właśnie ze spojrzeniem w jednym kierunku, w kierunku Jezusa Chrystusa.
To może z wdzięczności, że tyle dobrego się stało. Zaśpiewajmy Panu Bogu na Jego chwałę.
Oh,
nasza audycja to przede wszystkim świadectwa. I została tutaj powiedziana jedna ważna sprawa, a mianowicie Irenia i Tomek powiedzieli coś takiego, że jeżeli ktoś z nas jest napełniony Duchem Świętym i jest człowiekiem pełnym wiary, nie może zatrzymać tego dla siebie, tylko musi jakby głosić Ewangelię, opowiadać całemu światu o tym, co się wydarzyło w jego życiu, zupełnie tak jak apostołowie, jak święty Paweł, święty Piotr, jak inni uczniowie, którzy napełnieni Duchem Świętym szli i głosili. Szli po całym swoim kraju, tam gdzie mogli dotrzeć, tam szli i głosili. Jak to się skończyło? No niestety różnie, podobnie jak i ze świętymi. Nie zawsze oni kończyli śmiercią naturalną, lecz byli męczeni, torturowani, czy też jak apostołowie powieszeni na krzyżu. Ale jedna rzecz jest ważna. Napełnieni Duchem Świętym idą i głoszą. I tak sobie pomyślałam, Marysiu, jak to było u ciebie? Bo właściwie to ja nie bardzo tak wiem. Ty też przecież głosisz. Ty też idziesz i głosisz. Jesteś takim człowiekiem, który nie usiedzi na miejscu. Albo czytasz, albo śpiewasz, albo uczestniczysz w różnych konferencjach, zjazdach i właściwie cały czas mówisz o Jezusie Chrystusie. Czy u ciebie też jest tak pełno tego Pana Boga w twoim sercu, że musisz to głosić?
Myślę, że w moim życiu były różne etapy. Na samym początku, po takim moim nawróceniu, po chrzcie w Duchu Świętym, którego doświadczyłam w 2000 roku, po seminarium Odnowy Wiary, było bardzo mocne poczucie Bożej miłości, doświadczenie Bożej miłości. Było odkrycie tego, że Jezus naprawdę jest żywą osobą, z którą mogę mieć relacje. To był taki, powiedziałabym, okres miodowy, czas miodowy, w którym, nie wiem, prawie pół metra nad ziemią się unosiłam z tej euforii i z tego odkrycia. I wtedy wszystko przychodziło łatwo, wtedy rzeczywiście wylewało się to jakby samo z siebie ze mnie, czyli mówienie o Jezusie, świadczenie. Potem były różne okresy, tak jak jest w rozwoju duchowym. Nie można oczekiwać, że zawsze jest tak łatwo. Przychodzi czas posuchy, przychodzi czas pustyni. I wtedy ważne jest, żeby wytrwać, żeby być wiernym modlitwie. I wtedy też Pan Bóg sam zaprasza do różnych dzieł. Ja od jakiegoś czasu widzę, że to nie ja sama wymyślam, co ja mam robić, gdzie iść, tylko tak się układają okoliczności, że gdzieś jestem zaproszona, gdzieś akurat okazuje się, że jestem potrzebna i się bardzo z tego cieszę, bo rzeczywiście wiara, która nie prowadzi do ewangelizacji, do dzielenia się, bardzo szybko się, tak powiem, kurczy i bardzo szybko człowiek może stracić no, ten kontakt z Bogiem i zapatrzyć się w siebie. A tu chodzi o to, żeby cały czas wychodzić poza siebie i żeby głosić Boga, głosić to, kim Bóg jest, kim może być dla innych ludzi. Kiedy widzę osoby, które nie wierzą, które się upierają w swojej niewierze, które mają pretensje do Pana Boga, to jest mi ich bardzo żal, bo jest źródło wody życia, z którego oni nie czerpią. I czasami się okazuje, że no, jestem bezradna i wtedy tylko no, modlę się i wierzę, że Pan Bóg tę modlitwę też wysłucha.
Tak, to prawda. Po takiej euforii, po takim nawróceniu, po doświadczeniu wielkiej miłości Pana Boga, później przynajmniej często tak się zdarza, że doznajemy ciszy. Ciszy, której nic nie słychać, w której nie czujemy Pana Boga, w której nie bardzo wiemy już, gdzie jesteśmy. I to jest bardzo trudny czas. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, czy ta cisza nie wynika tylko z naszego lenistwa, bo wtedy za mało się modlimy, nie czytamy Słowa Bożego, jesteśmy zmęczeni i wtedy to nie ma nic wspólnego z tą ciszą Bożą. Bo ta cisza Boża, ona może być, ta pustynia, którą przeżywamy, ona też będzie w naszym życiu, ale ona wtedy jest, kiedy mimo to cały czas mamy, szukamy kontaktu z Panem Bogiem. I tutaj to trzeba jakoś też wyważyć i nie ulegać zwątpieniu, nie ulegać też takiej pokusie zniechęcenia, bo Pan Bóg jest, zawsze jest przy każdym z nas, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy okresie, czy tej euforii, czy tej właśnie posuchy duchowej. Ja nie wiem, czy wyście doświadczyli taką posuchę duchową. Jak było, Darku? Czy ty zawsze jesteś takim mocnym w Panu Bogu, pełen radości, bo jak śpiewasz, to tryskasz tą energią i chcesz wyśpiewywać hymny na cześć Pana Boga. Ale czy cały czas jesteś taki, czy jednak doświadczasz tą ciszę, kompletną ciszę, kiedy właśnie nic nie ma. Przynajmniej tak ci się wydaje, ale modlisz się.
No to teraz jest właśnie taki czas, że tak mi się wydaje właśnie, że trwam na modlitwie, ale jakby jest to taki czas, no właśnie takiej posuchy, że Pana Boga tak dostrzegam, ale dostrzegam w takich codziennych rzeczach, takich drobiazgach jakichś takich. Staram się właśnie widzieć, zwłaszcza w codzienności takiej kierowców, jak to już Tomek powiedział, to dostrzegam właśnie taką pomoc po prostu taką. To jest na takiej zasadzie życzliwości takiej jakiejś. I mnie dotyka właśnie to, że ta życzliwość jest taka na co dzień. Nawet dzisiaj byłoby takie zdarzenie, że wyjeżdżaliśmy spod domu i dwa samochody akurat stanęły. Stanąłem pomiędzy dwoma samochodami i musiałem albo się wycofać, albo pojechać dalej. No i spotkałem się z życzliwością znowu kolejną taką, że mnie puszczono i mogłem spokojnie pojechać. Także w takich sytuacjach dostrzegam Pana Boga i tej posuchy jakby no nie ma takiej. Także cały czas się jakby cieszę i buduję tym wszystkim, że jednak jest w codzienności takie są promyczki malutkie, takie iskierki, jakbym to powiedział, że Pan Bóg pokazuje, że gdzieś jest tutaj z boku właśnie, ale jeśli chodzi o modlitwę taką, to właśnie czuję taki monolog. Że nie ma takiej relacji, jak to było kiedyś po prostu, jak to było przy moim nawróceniu, jak to właśnie się, tak jak Marysia powiedziała, chodziło w chmurkach trochę, tak? I ta ziemia była taka jakaś odległa. Ale dzisiaj to jest tak, że ta codzienność jest trudna, jest dużo obowiązków, dużo właśnie takich spotkań związanych też między innymi z Kościołem, z Panem Bogiem. To wszystko jest no, w codzienności takie trudne po prostu, że nawet tego czasu na modlitwę później wtedy tak brakuje, że ta modlitwa jest gdzieś tam odsuwa się na późne godziny, albo nawet w ogóle jej nie ma czasami, bo to jest tak, że ten dzień jest wypełniony mocno obowiązkami.
A czy uważacie, że relacja z Panem Bogiem to odmawianie pacierzy, to jest na pewno też dobre, prawda? Bo to jesteśmy też nauczeni, żeby odmawiać pewne modlitwy, które są jakby rytem w naszej wierze katolickiej. Ale czy rozmowa z Panem Bogiem, po prostu tak jak ja teraz rozmawiam z Wami, czy doświadczacie takiej rozmowy bezpośredniej, zwracając się do Ojca Abba, tatusiu, do Jezusa Rabbuni, najbardziej czułe słowo. Rabbuni słowo tylko było dwa razy jest użyte w Piśmie Świętym. tylko dwa razy. I Maria Magdalena mówi to, kiedy szuka Pana Jezusa, który już zmartwychwstał, do ogrodnika, myląc, że to jest Pan Jezus, i wreszcie, kiedy rozpoznaje Jezusa, to mówi Rabbuni. A drugi to jest w Jerychu, w mieście, które jest jakby grzesznym miejscem, Jerycho. I tam siedzi w bramie niewidomy człowiek i on się zwraca do Jezusa, mówiąc: Jezusie, Synu Dawida, ale pragnąc, żeby go uleczył. I do niego również się zwraca Rabbuni. To są tylko właściwie dwa miejsca. A czy wy w swoich relacjach z Panem Jezusem? Też zwracam się do słuchaczy, do ciebie konkretnie. Czy ty potrafisz mówić do Jezusa Rabbuni, mówiąc do niego czule, z miłością? Czy mówisz do swojego Boga, który jest w niebie, po prostu Abba, tatusiu? Wiele jest osób, które nie potrafi w ten sposób powiedzieć, bo miało złe relacje z ojcem, bo nie miało tego ojca. I ciężko mu powiedzieć po prostu: tatusiu. A jak jest u ciebie, Reń? Potrafisz tak rozmawiać?
Ja myślę, że jeszcze też wracając do tego, co Darek powiedział, do tych takich chwil, kiedy może jest właśnie trudniej, kiedy jest gdzieś tam duchowa posucha, to właśnie w takich chwilach najczęściej, najłatwiej rozmawia się z Bogiem właśnie tak po prostu wprost. I właśnie tak te chwile też uczą i pokazują, jak ważna jest relacja z Bogiem osobowym, z takim Bogiem Ojcem, któremu się siada na kolana, do którego się przytula i mu się po prostu mówi, tak jak w sercu w danej chwili jest. Ojcze, nie potrafię Ciebie doświadczyć, nie potrafię Ciebie zobaczyć, albo widzę Cię wciąż za mało. Chcę wrócić do tych chwil, kiedy było nam tak między nami tak dobrze. Boże Ojcze, widzisz, że właśnie jest ta gonitwa, nie mamy czasu, potrzebujemy więcej Ciebie. Jak to mamy zrobić? Sami tego nie potrafimy. Sami to możemy tylko skupić się na tym właśnie, że Ciebie jest za mało. I wtedy uruchamia się właśnie ta relacja budowana w tych czasach, kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego. Znaczy zawsze jesteśmy pełni, tylko kiedy ten Duch Święty na zewnątrz z nas się wylewa właśnie w radości, w uwielbieniu, do tego możemy wracać właśnie w tych chwilach, kiedy jest trochę trudniej. I też doświadczenie życia pokazuje, że żeby cokolwiek w życiu robić dla Jezusa, trzeba najpierw mieć tą relację z Nim. I wtedy to dawanie, to trwanie w Jego nauce, to powstawanie...
Cię, ale czy uważasz, że ważniejsza jest relacja najpierw, która się rodzi z Jezusem, czy najpierw relacja z drugim człowiekiem?
Najpierw relacja z Jezusem. Dlatego, że ta relacja daje... wyposaża, uzdalnia, namaszcza właśnie do tego, żeby zacząć kochać tak jak Jezus. I tak jak w Trójcy Świętej jest tak olbrzymia miłość między Bogiem Ojcem, Synem Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym, że oni już tak się kochają, że już z tej miłości musiał powstać owoc, jakim jest każdy z nas. Tak samo z miłości między mną a Jezusem powstaje właśnie owoc obdarowywania miłością innego człowieka. I od tego, jak silna i jak bliska jest relacja z Jezusem, tak uzdolni mnie Jezus do tego, żeby kochać drugiego człowieka.
Przyznam się Wam szczerze, niektórzy się będą śmiać z tego, ale skoro mówimy tutaj o świadectwie, więc mówimy o prawdzie, o naszym stanie serca i relacji mojej z Panem Bogiem, to jak ja przychodzę do domu, ponieważ mieszkam sama, a ten dom był kiedyś wypełniony dużą ilością ludzi, a w tej chwili jestem sama, więc jak wracam do domu, żeby mi nie było smutno, że nikt na mnie nie czeka, więc otwieram drzwi i mówię: dzień dobry Panie Jezu, już wróciłam, miałam to i to, i opowiadam mu parę zdarzeń, które się wydarzyły, A jak wychodzę z domu, to mówię: Panie Jezu, idę do pracy, idę, później przyjdę do Ciebie, ale tak dobrze byłoby, gdybyś poszedł też ze mną. To są takie właśnie krótkie może rozmowy. Ktoś może właśnie powiedzieć to, co powiedziałeś Ty, Tomku, kiedy Ty patrzyłeś na ludzi, którzy kochają Boga, na ludzi, którzy wierzą w Pana Boga, to powiedziałeś, że patrzyłeś na nich jak na stado baranów. I myślę, że to spojrzenie na stado baranów, niektórzy tak na nas patrzą. Jeszcze gdyby popatrzyli i powiedzieli, oto owieczka idzie, to jeszcze można byłoby. Ale często tak mówią do nas, nawiedzeni, stado baranów, niewykształceni, żyjący w średniowieczu. Bardzo często spotykamy się z takimi epitetami, z takimi nazwami i to czasami zaboli, a czasami człowiek po prostu na to nie zwraca uwagi, tylko pomyśli sobie, nigdy nie wiadomo, kiedy ty się nawrócisz, a przecież Pan Bóg nie spocznie, póki ty nie poznasz Jego bliżej, bo Pan Bóg się o każdego upomina. Ale wracając do tej posłuchy, do tych chwil, może nie tyle ciemności, ile tej chwil takiego nieczucia Pana Boga, to czy ty już przeżyłeś coś takiego, Tomku? Czy ty cały czas jesteś ciągle jeszcze w tej euforii nawrócenia i tego wielkiej miłości? Czy już zaczynasz czasami mieć, odczuwasz coś, że coś może nie
tak? Mnie jakby Bóg tak bardzo szybko przeprowadza przez pewne etapy. Nie wiem dalej, czym to jest spowodowane, ale to też jakby słowa księży, z którymi gdzieś tam miałem okazję się spotkać i faktycznie mnie dość szybko jakby zostałem wprowadzony w taki okres dużej ciemności, nie? Że jakby z takiego okresu, gdzie po prostu ja przez na przykład pierwszy rok bardzo mocno czułem Ducha Świętego w postaci takiego rozpalenia, nie? I to po pewnym czasie jakby znikło. Natomiast ja mam jakby dwa sposoby. No pierwszy, zauważyłem jedną rzecz, że ja cały czas jestem w służbie. Znaczy pomimo tego, że dzisiaj ta moja relacja jest całkiem inna i faktycznie jestem na takiej pustyni, natomiast cały czas jestem w służbie i ta służba daje mi przystęp do tego, co ojciec robi u innych. I nie dalej jak właśnie na kongresie podszedł do mnie jeden z mężczyzn, który po prostu powiedział mi swoje świadectwo. Nie? To była jakaś tam kontynuacja z wakacji, z rekolekcji. On usłyszał moje świadectwo, gdzieś tam pojawiło się w nim pragnienie, zaczął o to prosić i dostał to, o co prosił. Nie? Więc myślę, że drogą jest zawsze jedna rzecz, bo to, że jesteśmy wyprowadzeni na pustynię, to tylko i wyłącznie dobrze. Jeśli oczywiście nie jest to skutek, nie wiem, naszego grzechu czy innych rzeczy, tak? Czyli odejścia.
Albo lenistwa po prostu.
Tak, natomiast jeśli idziemy, cały czas skoczymy z Panem i zostajemy wyprowadzeni na pustynię, to tylko dobrze, tak? Bo Jezus też był na tą pustynię wyprowadzony i mówi się o tym, że jakby to jest też nam potrzebne, tak? Natomiast ja zawsze doświadczam tej miłości, tych cudów, tego wszystkiego właśnie w drugim człowieku, nie? I myślę, że to jest ważne, żeby nie zapominać jakby o tym, bo czasami jest tak, że się nawracamy, jest euforia i tak dalej, zatrzymujemy to dla siebie, nie? I wtedy faktycznie ten płomień w nas gaśnie, dochodzi do pustyni, bo to często już nie jest wina tego, że Bóg nas na nią wyprowadza, ale sami do tego doprowadzamy. No i niestety wracamy później do tego, co chociażby mówi Słowo Boże, że pies zwraca do tego, co wymiotował, tak? Co zwymiotował. I to są takie mocne słowa, ale no niestety czasami tak jest, że ja znam wiele osób, które gdzieś się nawróciły, a z różnej przyczyny wróciły z powrotem jeszcze mocniej do tych uzależnień, w których były, nie? Ja myślę, że Bóg nam daje tą łaskę i nas nawraca właśnie po to, żebyśmy się pierwsze co trzymali Jego, a drugie, żebyśmy tej miłości, którą dostaje, nie zatrzymywali.
Przepraszam, Cię przerwę, ale myślę, że też, że to musimy być ciągle napełnieni, bo to tym Duchem Świętym, napełnieni miłością, Słowem Bożym, myślę, że Słowem Bożym, dlatego, że powiedziałeś to, że niektórzy są nawróceni ludzie, a później jakby odchodzą od Boga i wchodzą w jeszcze większą czeluść, większe uwiązanie grzechu, ale myślę, że to właśnie dzieje się tak, że stają się puści. jakby w ich duszy nie ma już pragnienia Boga, nie ma pragnienia Słowa Bożego i wtedy to, co jest powiedziane w Ewangelii, że do serca pustego jeszcze więcej tych złych duchów, 77 wejdzie i wypełni go i wtedy już jest najlepiej.
Ja zawsze mówię tak bardzo prosto, bo często jak spotykam ludzi i mówię o świadectwie i tak dalej, to jakby pokazuję prostą tą, no, jest dwóch ojców na świecie, Bóg Ojciec i Ojciec Kłamstwa, tak? I teraz jeśli my żyjemy z Bogiem Ojcem, to On nam wszystko daje za darmo, tak? Przysposabia nas do tego. Natomiast jeśli rezygnujemy z tej miłości i wchodzimy na drogę grzechu, no to za tym kryje się zawsze Ten, który po prostu przyszedł nas okraść, nie? I to niestety jest tak, że jak się człowiek nawróci i zostaje ten dom uprzątnięty, to tam wchodzi Duch Święty. Natomiast no, ten Duch chce z nami przebywać, ale też potrzebuje naszej współpracy. Jeśli my nie współpracujemy z łaską, a to jest wejście we wspólnotę, to jest wejście na drogę oczyszczenia, to jest wejście w życie sakramentami, to jest wejście w formację, jakby tego jest wiele, nie? I myślę, że tutaj też ważne jest, bo to też było poruszone już wcześniej, powiedziałeś, czy ważna jest modlitwa, czy nie. Znaczy, ja uważam, że ważne jest to, co w danym momencie buduje relacje z Bogiem. I czasami jest tak, że modlitwa nie jest nam potrzebna na ten moment, ale na przykład potrzebne jest nam pójść na adorację i stanąć przed Panem i się nie modlić, tylko słuchać, nie? Znaczy, czasami modlitwa może być też ucieczką. Może być ucieczką przed tym, co tak naprawdę Bóg chce nam powiedzieć. Czasami ewangelizacja może być ucieczką. Człowiek może uciekać w ewangelizacji tylko i wyłącznie od problemu, z którym Bóg chce go tak naprawdę skonfrontować. Nie? Więc tutaj potrzeba przede wszystkim takiego mądrego rozeznania, potrzeba kierownictwa duchowego na pewnym etapie, potrzeba tych wszystkich rzeczy, czasami spojrzenia człowieka z boku, nie? Żeby człowiek nam pomógł i pokazał i zobaczył, w jakim jesteśmy momencie. I naprawdę bardzo trzeba to wyważyć, no bo skoro na pustyni Jezus był i co robił diabeł? No diabeł też używał Słowa Bożego, tak? Więc tak samo dzisiaj w stosunku do nas, jak zobaczy, że się nawróci, to może używać modlitwy, może używać innych rzeczy. Może na przykład męża, który się nawraca, poprowadzić taką drogą i powiedzieć, no skoro się nawróciłeś, Tomku, i tak cię uzdrowiłem i tak dalej, no to teraz oczekuję od ciebie, żebyś się modlił, zostaw żonę i zostaw dzieci, ale bądź w kościele i tak dalej, nie? I tu dochodzi do takiego dysonansu, więc my żeśmy mieli taką ciekawą sytuację, bo my na początku jako rodzina bardzo mocno po nawróceniu poszliśmy w rekolekcje i tego było bardzo dużo, ale w pewnym momencie Bóg nam pokazał jedną rzecz. Stop. Nie? Wróćcie do tego, co jest waszą pierwszą tożsamością. A naszą pierwszą tożsamością jest bycie mężem i żoną i później bycie rodzicami, nie? Więc jakby trzeba tu bardzo takiego dużego balansu, nie? Żeby zobaczyć, co jest pierwsze. I czasami nawet jest tak, że trzeba zrezygnować z jakiejś modlitwy, którą mamy wieczorem odmówić, właśnie na przykład na korzyść posiedzenia z żoną albo na przykład na korzyść tego, że poświęcę czas dziecku. Tu naprawdę trzeba takiego mocnego wyważenia, bo możemy się bardzo łatwo pogubić, nie? Jakby tu nic nie jest zero-jedynkowe, nie? Że jak modlitwa to ma być. Proszę, żeby słuchacze teraz nie myśleli na zasadzie, że ja odwlekam kogoś od modlitwy, nie? Tylko trzeba naprawdę takiego dużej rozwagi. Trzeba patrzeć na swoje serce, zobaczyć, co buduje jakby naszą relację z Bogiem, zobaczyć, jakby ta droga często jest inna, nie? I dla kogoś może bardzo dobrą modlitwą być różaniec, dla kogoś innego będzie całkiem inna modlitwa. Ktoś będzie adorował cały czas Chrystusa w danym momencie akurat, a ktoś będzie wpatrzony tylko w krzyż i jakby adorował krzyż, no...
I to wszystko jest modlitwa.
Tak, i to wszystko jest modlitwa.
Ponieważ są różne formy modlitwy. Tak. Jest modlitwa ustna, czyli odmawianie ustalonych już modlitw. Jest modlitwa w ciszy. Adoracja też jest modlitwą. I ja tutaj bym tylko tak skorygowała, że nie powinniśmy odchodzić od modlitwy, tylko powinniśmy odnaleźć właściwą modlitwę na dany etap.
Tak, tak. Mhm. To jest bardzo dobrze ujęte, nie? Jakby, żeby to jasno było, bo tak naprawdę nie można się trzymać jakichś schematów, nie? Trzeba słuchać, do czego Bóg nas zaprasza w danym momencie.
Ja myślę, że małżeństwo jest bardzo ważne i ja jestem przekonana, że Pan Bóg naprawdę będzie się bardzo cieszył, jeżeli przynajmniej raz w tygodniu małżeństwo pójdzie na randkę. Zaprosi mąż i żonę do kawiarni, albo na spacer, albo do kina, nie wiem, na spektakl teatralny, przyniesie róże. Myślę, że o każdą miłość trzeba dbać. Nie tylko ta relacja nowonawróconego człowieka, tylko ja i Pan Bóg i nagle reszta wszystko zostaje w tyle, to nie, bo Pan Bóg nas najpierw powołał do małżeństwa, czy do innej posługi. No ale w tej chwili mówimy o małżeństwach, prawda? Powołał nas do małżeństwa i w tym małżeństwie budujemy relacje z Panem Bogiem. Więc ja tak zwracam się do słuchaczy, tak po cichu. Jeżeli jesteś mężem swojej ukochanej żony, to zaproś ją w najbliższym czasie na pyszną kawę, herbatę, na spacer, cokolwiek. Zaproś ją na randkę.
Świętemu Bogu oddaj cześć, pięknym serca śpiewaj Ty, Jezusa, Syna swego, udarował nam. Świętemu Bogu oddaj cześć, pięknym serca śpiewaj Ty, Jezusa, Syna swego, udarował.
Basiu, pozwól, że opowiem, ponieważ dzisiaj jest taki dzień mówienia świadectw, to w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, że czasami warto na przykład kupić róże żonie, to właśnie w naszym życiu ostatnio mieliśmy takie doświadczenie i tak bardzo chodziło za mną. Mówiłam Darkowi, wiesz, tak pięknie zawsze te róże, jak mi czasami je przynosisz. Ja tak tęsknię do tego czasu, kiedy dostaję od Ciebie róże. I ostatnio właśnie na urodziny dostałam od Darka róże. I jak to Pan Bóg robi takie niespodzianki i takie cuda, minęło już ponad 20 dni, te róże dalej stoją, opadły z nich, słuchajcie, listki, kwiaty są no, praktycznie jak nowe i z tych łodyg tych róż wyrosły na nowo, nowe, świeże liście. I tak sobie właśnie pomyślałam, że Pan Bóg właśnie daje takie te drobne niespodzianki właśnie wtedy, kiedy potrzebuje nasze serce takiego pocieszenia Jego. Takie coś wydaje się bardzo mało naturalne, żeby cięte róże nagle wypuściły nowe liście. Więc warto właśnie zawsze pamiętać, żeby ten gest wypływał z serca i żeby ta intencja była taka ważna i wtedy dzieją się na przykład takie cuda.
To niesamowite. Nigdy nie widziałam, żeby z ciętej róży w wazonie wyrosły nowe jakieś odnóżki róży. To rzeczywiście to jest taki, no można powiedzieć, że to jest taka mała pocieszka Pana Jezusa. Dla Ciebie, tak na urodziny. Od męża róże, a od Pana Boga nowe pączki. W tej róży. Tak, i ja sobie teraz pomyślałam, że może każdy z Was coś powie na taką jakby na zachętę dla właśnie słuchaczy, którzy są po tej drugiej stronie. Co możemy im powiedzieć, żeby ich zachęcić do takiej bliskości, do bycia blisko w relacji z Panem Jezusem? Dosłownie w jednym zdaniu.
Może ja zacznę. Bo zawsze pada to pytanie, jak gdzieś nawet mówię świadectwo, czy na ulicy gdzieś z kimś rozmawiam, ludzie zadają pytanie, to czego im trzeba? To zawsze mówię jedną rzecz i to też wynika z mojego doświadczenia. Potrzeba im Ducha Świętego. Że tak naprawdę to jest jedyne, czego potrzeba. A Duch prowadzi już do wszystkiego. Duch poprowadzi do sakramentów, Duch poprowadzi do formacji.
No ale co tak... zrobić, żeby mieć tego Ducha?
Trzeba go przyjąć, tak? Trzeba pójść do wspólnot chociażby charyzmatycznych i zostanie się ochrzczonym Duchem Świętym. Znaczy, to jest też to, do czego wzywa papież Franciszek. Papież ma takie pragnienie, żeby każdy po prostu doświadczył mocy Ducha Świętego. Żeby ludzie, którzy posługują w Kościele właśnie szli i po prostu udzielali tego Ducha, bo wiadomo, że jakby tę łaskę wylewa Pan. Natomiast no, używa nas jako narzędzi. Więc to jest dzisiaj taki czas, gdzie tak naprawdę niczego nie potrzeba i chociażby taką dobrą historią jest papież Franciszek, który kiedyś tak trochę dalej stał od charyzmatyków. I do czego doszło? No właśnie na jednym ze spotkań został ochrzczony Duchem Świętym, przyjął Ducha Świętego, jak święty Piotr, który najpierw był takim Piotrusiem, który się 3 razy wyrzekł Pana Jezusa, po prostu bo się bał, bo był wystraszony, ale później w momencie pięćdziesiątnicy, kiedy spoczął na niego Duch Święty, to on wyszedł i zaczął głosić w mocy Ducha Świętego i nawróciło się 3000 osób. I pewnie, że jakby ta rzeczywistość wtedy była inna, bo i się groby otwierały i zmarli wychodzili. Ale to jest to, ja sam tego doświadczyłem, że Duch Święty, jeśli człowiek zostaje dotknięty Duchem Świętym, to Duch robi po prostu takie rzeczy, że aż czasami łapiemy się za głowę i daje wszystko, czego nam potrzeba. Więc tak naprawdę szukać tych miejsc w Kościele, gdzie można przyjąć Ducha Świętego. On przychodzi różnie. Są świadectwa ludzi, którzy przychodzą przez modlitwę 50-60 km dalej. Są świadectwa ludzi, którzy czytając Pismo Święte zostają ochrzczeni Duchem Świętym. Są świadectwa, że przez jakieś seminaria, czy jakby tych możliwości jest wiele. Natomiast myślę, że pierwsze, co się musi pojawić, to pragnienie. Znaczy, żebyście dzisiaj w domu zapragnęli tego Ducha Świętego. Żeby ta audycja, jak skończycie, już się stanęli w swoim wieczorniku i powiedzieli: Ojcze, pragnę Twojego Ducha. Chcę zostać ochrzczony Duchem Świętym. I Ojciec usłyszy ten głos. I Duch Święty was poprowadzi do tego i zostaniecie ochrzczeni. Jak? Każdy pewnie inaczej. Ale Duch to zrobi. Jestem święcie o tym przekonany.
Myślę, że Ducha Świętego też otrzymujemy na każdej Eucharystii. Prawda?
Tak, oczywiście. W sakramentach Pan Bóg działa bardzo mocno, ale działa też w taki sposób, jaki chce. I jeśli miałabym powiedzieć jedno takie słowo zachęty, pukajcie, a będzie Wam otworzone, szukajcie, a znajdziecie.
Ja myślę, że do tego też warto dodać jeszcze, że wiara nasza rodzi się ze słuchania i to, co mnie na mojej takiej drodze, takiej pierwszej drodze nawrócenia, co dla mnie było ważne i co mnie jeszcze tak bardziej zapalało do tej relacji z Jezusem, to właśnie było przebywanie w gronie takich osób, które doświadczyły właśnie tej żywej relacji z Bogiem i słuchanie ich świadectw, jak Bóg jest dzisiaj żywy, jak On działa, jak realnie przemienia ich życie. I nawet przypomniały mi się takie słowa kapłana, który właśnie w tych chwilach, kiedy komuś jest trudno, jak wspólnoty przechodzą różne tam trudności, to właśnie mówi, że waszym zadaniem każdego dnia jest słuchanie świadectw, jak Bóg wielkie rzeczy w życiu dokonuje, bo te świadectwa otwierają nasze serce też na działanie łaski w nas.
Przypomniało mi się, jak w Piśmie Świętym opisane są pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Inni patrząc na nich chcieli tak samo i sprzedawali swoje majątki, sprzedawali wszystko, co mieli i oddawali wspólnocie i chcieli być tylko dołączeni do tej wspólnoty, bo widzieli tam wielką miłość, wielkie cuda, które się działy i chyba miłość, chyba największy dar, prawda?
Może warto tylko słuchaczom dodać, że jakby, żeby też było, jak ktoś usłyszy, że sprzedawali majątki, to możecie mieć opory. Znaczy, to nie jest tak, że jak będziecie mieli przyjąć Ducha, to będziecie musieli sprzedać majątek. To, żeby było jasno postawione. Bóg działa w wolności.
Jak? Oczywiście. Więc... to było tylko po prostu pierwszych chrześcijan.
Tak, ja oczywiście to mówię teraz już w formie takiego trochę bardziej żartu,
naturalnie, ale
niektórzy mogą mieć z tym opór.
Natomiast... Pan Bóg nie wymaga tego, tak, żeby ktokolwiek
sprzedał
majątek.
Bóg działa zawsze w wolności, żeby, więc się nie martwcie, ale uwierzcie mi, że jeśli dostaniecie Ducha Świętego i Go przyjmiecie, On was będzie prowadził, to będzie was zaskakiwał codziennie. I...
No i właśnie dlatego chciałem jeszcze dodać słówko, tak, bo jak Tomek tutaj opowiadał o tym, jak ten Duch może przyjść w różnych sytuacjach, to ja bym tylko was zaprosił do tego, żebyście byli bardzo uważni do tego, jak ten Duch właśnie przyjdzie, i nie gasili tego Ducha, bo ja aż 40 lat żyłem, zanim dopiero zrozumiałem, że Pan Bóg się o mnie upomniał. I wiele razy sobie przypomniałem później, że wiele razy były takie sytuacje, w których stawałem w obecności Pana Boga i po prostu odwracałem się plecami, można powiedzieć, tak? Nie przyjmowałem tego Ducha Świętego. Więc ważne jest, żeby po prostu być otwartym na to działanie i żeby tego Ducha przyjąć, gdy już będzie działanie takie Boże widoczne i ewidentne, po prostu będzie was Pan Bóg zachęcał do tego, żeby podjąć rękawice, że jak się tak wyrażę.
Cóż ja mogę powiedzieć? Właściwie wszystko zostało tutaj powiedziane, ale pomyślałam też o jednym, że jeżeli ktokolwiek ma kłopoty, nie potrafi wyrazić może swojego pragnienia, nie każdy może potrafi wyciągnąć ręce i powiedzieć: Boże, daj mi swego Ducha. Ja myślę, że możemy wtedy zwrócić się do Matki Bożej, bo ona zawsze prowadzi do Jezusa Chrystusa. Ona stoi w cieniu, ale za każdym razem pokazuje na swojego Syna. I myślę, że taką właśnie modlitwą do Matki Bożej oddajmy się w jej ręce i poprośmy przez Matkę Bożą, aby Pan Bóg każdemu, kto chce i kto pragnie, udzielił właśnie tego Ducha. Oddajemy siebie, oddajemy Państwa właśnie w ręce Maryi i odmówmy modlitwę pod Twoją obronę. Uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
Amen. I to już koniec, proszę Państwa, naszej audycji. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Jest taki przywilej, że każdy może pozdrowić, kogo zechce. Więc bardzo proszę, zachęcam. Marysiu, proszę.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy nie mają doświadczenia żywego Boga. Pozdrawiam i zapewniam, że Pan Bóg was bardzo kocha i troszczy się o was.
Ja, kochani, was pozdrawiam, tych wszystkich, którzy słuchali oczywiście, i obiecuję modlitwę za was, ale też pozdrawiam dzisiaj szczególnie moją kochaną Kasię. Jeśli Kasia słuchasz, to chcę ci powiedzieć, że dziękuję Bogu za ciebie.
Ja również pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a szczególnie tych, którzy słuchając dzisiejszej audycji już w trakcie zapragnęli powiedzieć Jezusowi: Jezu, ja też tak chcę. Nie umiem, nie wiem jak, ale Ty wiesz i wysłuchaj mojego pragnienia. I też tak szczególnie pozdrawiam tych wszystkich, którzy posługują modlitwą wstawienniczą, bo to jest też takie miejsce, kiedy samemu nie wie się, jak poprosić o Ducha Świętego, jak się o Niego pomodlić, o to, żeby Jezus zadziałał w moim życiu, żeby stał się Panem i Zbawicielem mojego życia. To właśnie z posługi modlitwy wstawienniczej można skorzystać. I dziękuję Bogu za odwagę tych osób, które posługują, i za wszelkie owoce, które Pan Bóg dzięki tej posłudze, którymi nas obdarowuje.
Ja też was, drodzy słuchacze, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam też moją córcię, pozdrawiam moje mamy. Tatusiowie już nie żyją. Ale także pozdrawiam właśnie wszystkich gorąco, z całego serca, z Panem Bogiem.
Ja też pozdrawiam wszystkich słuchaczy, bardzo kochanych, drogich, ale proszę przekazać pozdrowienia wszystkim tym, którzy nie wierzą w Pana Boga, którzy są bardzo daleko od Pana Boga. Ja modlę się za takich ludzi i proszę im powiedzieć, że Pan Bóg ich bardzo, bardzo kocha. I to już wszystko, proszę Państwa. Na zakończenie naszej audycji mogę tylko serdecznie podziękować gościom. Razem z Marysią, bo my tutaj właściwie to jesteśmy gospodynie tego spotkania, tej audycji. Marysiu, może Ty podziękujesz gościom naszym?
Bardzo dziękuję, Tomek. Dziękuję, Renio. Dziękuję, Darku. Bardzo cieszymy się, że byliście.
Dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie. I my się już z Państwem żegnamy. Zostańcie z Panem Bogiem, a na koniec zaśpiewajmy pieśń do naszej Matki Bożej. Dobranoc, proszę Państwa.
Błogosławionej nocy.
Pani, ufność nasza, modlitwy Twej obronie, broń nas, Królowo pokoju. O Pani, ufność nasza, modlitwy Twej obronie, broń
Jak zwykle, proszę Państwa, niestety zapomniałam Państwa naturalnie zaprosić na następną audycję, oczywiście z Wrocławia, no ale nie tylko. Już nie będę taka, no bo przecież Radio Droga to nadaje audycje nie tylko z Wrocławia, ale przede wszystkim audycje są z Wiednia, dlatego zapraszam na codzienną modlitwę, na Różaniec Święty, na modlitwę do koronką do Miłosierdzia Bożego, no i naturalnie na poniedziałkowe audycje, na Styku. I to już chyba wszystko. Chyba już nic nie zapomniałam. Dobranoc!